Pisma i znaki.
Gościem audycji Pisma i Znaki jest dr Paweł Kusiak, politolog z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dobry wieczór.
Dobry wieczór i witam Państwa serdecznie.
Będziemy mówić o możliwościach zastosowania bomby atomowej, perspektywa społeczna, filozoficzna. Będziemy się odwoływać do przeszłości, ale też nawiązywać do czasów nam współczesnych. Rozpocznę od tego, że już w 1946 roku bombę atomową określono jako broń absolutna. To zmieniło charakter wojny, ale tym, co naprawdę przeobraziło rzeczywistość polityczno-militarną po Hiroszimie, po tamtym pamiętnym wydarzeniu, była nie sama technologia zastosowana, ale to, co kluczowe też dla naszej rozmowy, system myślowy, który się zrodził z lęku przed powtórnym użyciem bomby atomowej. Czym charakteryzowało się to myślenie?
Spróbujmy sobie wyobrazić, jaka była recepcja tych dwóch pierwszych militarnych zastosowań broni jądrowej w Hiroszimie wspomnianej i w Nagasaki. Olbrzymia energia powstająca w wyniku rozbicia jądra atomowego, no w zasadzie pierwszy raz oko człowieka mogło zobaczyć, niszczące, choć te bomby były relatywnie małe, chyba Hiroshima to, o ile dobrze pamiętam, 15 kiloton, dzisiaj dysponujemy kilkadziesiąt razy, może nawet kilkaset razy potężniejszymi ładunkami i musiało to wywołać refleksję, bo można powiedzieć, ktoś przewrócił stolik. Okazało się, że człowiek dysponuje technologią, która może w relatywnie krótkim czasie unicestwić całą cywilizację, a może nawet więcej, całą planetę, życie na Ziemi. I oczywiście jeszcze w 1945 roku tak pewnie nie było, ale później następuje rozwój technologii. Stany Zjednoczone przestają być jedynym państwem, Związek Radziecki również wchodzi w posiadanie tej technologii. Później kolejne państwa, aż do Korei Północnej niedawno. I to musiało wywołać refleksję o charakterze filozoficznym, religijnym. Papież Pius XII, pierwszy papież ery atomowej, już mówi o broni jądrowej w swoich wystąpieniach. Wielcy tamtych czasów, wielcy filozofowie, Karl Jaspers, Hannah Arendt, fizycy, Einstein, Oppenheimer oczywiście. Mamy nagle taki moment, w którym zaczynamy sobie stopniowo uświadamiać, my jako ludzkość, że możemy sami się zniszczyć. Zaczynają powstawać systemy odstraszania, wzajemnych gwarancji. Pytania, czy wojna jądrowa jest nieunikniona. Zaczyna się pojawiać taka myśl, że nie będzie można wygrać wojny w taki sposób, jak na przykład pokonano III Rzeszę, podbijając ją, denazyfikując, bo mocarstwa jądrowego tak nie da się pokonać, bo kiedy wojna przybierze dla niego negatywny charakter, zostaną zagrożone podstawy funkcjonowania jego, to ono tej broni użyje. Potem mamy taki krótki moment, teraz chyba go zaczynamy dopiero widzieć, kiedy kończy się zimna wojna, i mamy ten koniec historii fukujamowski. Chwilę o tym nie myślimy w taki sposób. No bardziej może w kategoriach terrorystycznych się myśli o tym, czy broń jądrowa mogłaby wpaść w ręce terrorystów i być wykorzystana do zamachu. A dzisiaj chyba w kontekście, przynajmniej w naszej części świata, w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę, myślę tutaj oczywiście o tej fazie, która rozpoczęła się w 2022 roku, ale nawet szerzej, bo już w 2014 roku, kiedy Rosjanie zajęli Krym, to Władimir Putin i rosyjscy kierownictwo polityczne używało tych gruźb nuklearnych, szantażu nuklearnego. Rewolucja w myśleniu nastąpiła, no jak myślałby Napoleon, gdyby istniała broń jądrowa albo broń o podobnej skali oddziaływania, jak myślałby już na Hitler, już to taka straszna wizja. Wielka rewolucja w myśleniu. Obok tego nie można przechodzić obojętnie, a mam wrażenie, że o tym często zapominamy.
był czas uśpienia czujności, wzajemnego przestrzegania się przed zastosowaniem śmiercionośnej broni o zasięgu rażenia właściwie niewyobrażalnym, dopóki wtedy w 1945 roku bomba atomowa nie została zrzucona. 22 kwietnia 2024 roku minęło 120 lat od dnia, gdy urodził się twórca bomby atomowej i dyrektor projektu Manhattan, wspomniany Oppenheimer. Z jego ust też padały ostrzeżenia, refleksje co do tej ogromnej mocy rażenia i możliwościach unicestwienia, która jest w rękach człowieka. Ale po tym czasie właśnie ostrzeżeń, deklaracji typu nigdy więcej, świat stanął przed potencjalnością znów zastosowania tej broni. Może pojawić się pytanie, cóż nam z tych deklaracji?
Znamy doskonale, my na pewno, myślę, że nasi słuchacze również, motyw strzelby Czechowa, prawda? Czyli konstrukcji, która zakłada, że jeżeli w pierwszym akcie sztuki albo w którymś akcie sztuki strzelba zostaje powieszona na ścianie, to wcześniej czy później ona wypali. Kiedy powstała broń jądrowa i w miarę jak zaczęły się rozwijać teorie jej wykorzystania, żeby przesadnie nie wchodzić w szczegóły, tylko powiem, że ukształtowały się dwa sposoby myślenia o broni jądrowej i jej znaczeniu w życiu społecznym, nawet nie tylko w wojnie. Pierwsza to jest broń, która nigdy nie może być użyta, bo jeżeli zostałaby użyta, to doprowadzi to do zagłady. Nie będzie można kontrolować eskalacji. To jest jedna tradycja myślenia. A druga tradycja myślenia mówiła, że taką wojnę wygrać można. Że może być mocarstwo, które w wyniku przewagi przez potencjale jądrowym, czy dzięki budowie bardziej odpornego państwa, społeczeństwa, które zdolne byłoby przeżyć więcej takich ataków, mocniejszych, przetrwać, no to ono taką wojnę może zwyciężyć. No to jest wizja straszna, ale nie można tego lekceważyć, ale my sobie w ogóle nie wyobrażamy, jakie by były straty i ludzi zginęłoby w wypadku wykorzystania na masową skalę broni jądrowej przeciwko ludności cywilnej. A jest to tego rodzaju broń, którą w zasadzie trudno jest wykorzystać inaczej. Oczywiście teoretycy współcześni zwracają uwagę, że można by broń jądrową użyć do sygnalizacji strategicznej w sposób bardziej kontroli, na przykład czy uderzyć w terytoria niezamieszkałe. Ja tu tylko wspomnę, bo my mówimy, że broń jądrowa została użyta tylko dwa razy, ale pamiętajmy, że od czasu, kiedy ta broń powstała, do zakazu testów broni jądrowej, oczywiście tutaj też mamy pewne kontrowersje, bo obecnie żyjemy w czasach, gdzie te traktaty, no przede wszystkim z powodu wojny na Ukrainie i rywalizacji współczesnej mocarstw, nie do końca Rosja się wycofała na przykład z traktatu o zakazie testów broni jądrowej, ale no, przeprowadzono do tego czasu mniej więcej 2000 się szacuje różnych prób jądrowych na świecie. Tych eksplozji było bardzo wiele. Oczywiście nie były to eksplozje o znaczeniu militarnym, ale wybuchy jądrowe dużo większe niż Hiroshima i Nagasaki na Ziemi później miały miejsce.
Dr Paweł Kusiak, politolog z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, jest dziś gościem naszego spotkania. W Polskim Radiu Rzeszów trwa audycja
Pisma i Znaki. Pisma i Znaki.
Wedle niektórych badań współcześnie, gdyby doszło do wojny nuklearnej, doprowadziłoby to między innymi do globalnego głodu z powodu redukcji i zniszczenia upraw, a w konsekwencji, uwaga, zginęłoby nawet 5 miliardów ludzi. Pytanie, czy w przypadku agresora, tego, który ma siłę, tego, który ma moc sprawczą zastosowania określonej broni, czy w przypadku takiego agresora można by mówić o wygranej, bo wydaje się, że w przypadku takich konsekwencji, o których przed chwilą powiedziałam, wszyscy są skazani na przegraną.
Jest taki popularny cytat z Einsteina. Einstein został zapytany o to, czy wie, jak będzie wyglądała trzecia wojna światowa. Odpowiedział, że nie wie, jak będzie wyglądała trzecia, ale wie, że czwarta będzie na pałki i kamienie. Że wykorzystanie broni jądrowej, bo to nie mam wątpliwości, że o tym Einstein myślał, doprowadzi do sytuacji, że jeżeli ludzkość go przetrwa, to będzie miał miejsce regres cywilizacyjny, który cofnie nas w rozwoju do epoki, w której podstawowymi narzędziami, które wykorzystuje nasza cywilizacja, to będą pałki i kamienie. Trudno jest odnosić się do liczby możliwych ofiar takiej wojny, bo to by trzeba przeprowadzić szczegółowe symulacje, a później, czyli na przykład podniesienie najpierw nuklearna zima, później podniesienie się temperatury na Ziemi, dalej, ale jeżeli takie wybuchy miałyby miejsce, czy to w kosmosie, czy to możemy jeszcze mówić o efekcie Kesslera, czyli o zniszczeniu systemu satelitarnego, co by spowodowało no niemożność może nawet naszej komunikacji takiej jak teraz. Ja myślę, że te wizje są tak przerażające, że my w gruncie rzeczy nie potrafimy o tym myśleć. Nie potrafimy sobie tego wyobrażać. O tym zresztą jeden z twórców amerykańskich doktryny jądrowej, twórca koncepcji drabiny eskalacyjnej, Herman Kahn, wspominał, że my jakby naturalnie uciekamy od rozważania tych najstraszniejszych scenariuszy.
Co by było, gdyby, ta kategoria refleksji, a to za sprawą Hugo Grotiusza, dyplomaty i filozofa żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku, który w swoich trzech księgach o prawie wojny i pokoju pisał tak: prawo natury nie zabrania nikomu prowadzenia wojny, ale tylko wtedy, gdy ma ona na względzie obronę sprawiedliwości, własnej osoby i mienia, ukaranie napastnika, który dał słuszny powód wszczęcia wojny sprawiedliwej. Mamy XXI wiek, pojawiły się nowe rodzaje broni. No właśnie, ciekawe, jakby ten czas podsumował nasz Hugo Grotius, dyplomata i filozof, który przecież te refleksje zapisał kilkaset lat temu.
Tak, ja dziękuję za to pytanie, bo ono trafia w punkt. Te rozważania na temat wojny sprawiedliwej przecież się w kręgu cywilizacji zachodniej od zarania toczyły. Tutaj warto zauważyć, w ostatniej encyklice papież Franciszek Fratelli Tutti odrzucił w zasadzie naukę o wojnie sprawiedliwej. Jak ktoś jest tym zainteresowany bez przesadnego zagłębiania się w tradycję chrześcijańskiej refleksji o wojnie sprawiedliwej, polecam sięgnąć chociażby do katechizmu kościoła tego z 92 roku. Tam znajdziemy, co prawda nie przeczytamy samej nazwy wojna sprawiedliwa, ale znajdziemy zbiór założeń, który o tym mówi, ale w refleksji też już świeckiej, właśnie do której do Grotiusza zaliczamy, no mamy taki pakiet, który w ogólnym sensie można sprowadzić do trzech warunków. Czyli ta wojna musi być obronna, oczywiście zrozumiałe, no ale konia z rzędem temu, kto jasno w dzisiejszym świecie, w świecie zaawansowanych technologii, wielu domen wojennych udowodni, to jest wojną obronną. Rosjanie też powiedzą, że inwazja na Ukrainę ma charakter obronny z ich perspektywy, no ale mamy założenie, że wojna musi być obronna. No i musi być szansa, żeby wojna została wygrana. Czyli kiedy wiemy, że przegramy, no to wojna nie może być sprawiedliwa, no bo narażamy się na bezsensowną ofiarę. Ale oczywiście znów stoimy przed dylematem, kto jest, czy jesteśmy w stanie ocenić, że wojna jest przegrana, bo przecież bardzo wiele zmiennych jest, które nawet dzisiaj przy użyciu zaawansowanych technologii nie jesteśmy w stanie uwzględnić. No i ostatni, ten składnik, to ta broń musi być zastosowana w przypadkach uzasadnionych. No i teraz nałóżmy na to broń jądrową. Czy można w ogóle w tych kategoriach myśleć o broni jądrowej? Ja się skłaniam ku poglądowi, że nie. Że jednak właśnie na tym polega ta rewolucja myślenia, o której mówiliśmy przy okazji pierwszego pytania, że po prostu cała tradycja myślenia o wojnie przed epoką nuklearną jest w zasadzie nieprzystawalna do świata, w którym zagłada na tak masową skalę jest możliwa. I ja myślę, że Grotius również by się musiał z tym dylematem zmierzyć, no bo jak usprawiedliwić wojnę, kiedy na jej początku już nawet jedna ze stron może użyć broni, która doprowadzi do zagłady wszystkich. Może wtedy, no właśnie, życie jest zawsze lepsze od śmierci, istnienie jest lepsze od nieistnienia. Ja myślę, że Grotiusz mógłby ruszyć tropem dwudziestowiecznych filozofów, prawników, fizyków, którzy mówili o tym, że jedyną szansą na uniknięcie wojny niszczącej, wojny globalnej, wojny jądrowej, jest coś w rodzaju globalnego rządu światowego, który by kontrolował zasoby nuklearne. No ale przecież to wtedy i dzisiaj też to wydaje się niemożliwe. Instynkt państwowy, państwo jako ta najwyższa forma organizacji społecznej. No trudno sobie wyobrazić, żeby mocarstwa jądrowe nie zrzekły się swojej broni jądrowej na rzecz podmiotu gwarantującego bezpieczeństwo, trochę mówiąc Maxem Weberem, mającego monopol na przemoc nuklearną na świecie, no bo zawsze przecież znalazłby się ktoś, kto by powiedział, czy my możemy temu rządowi światowemu ufać. Popatrzmy, ile wyzwań jest, troszeczkę odbiegam od tematu, ale myślę, że warto, ze względu na członkostwo Polski w Unii Europejskiej, jak wiele grup interesu zwraca uwagę, że w jakimś tam obszarze wspólnota nie realizuje interesu, choć na poziomie ogólnym go w sposób racjonalny realizuje. No to na poziomie państwowym przecież jest jeszcze trudniej, no ale może to się jawi w taki sposób, bo jesteśmy w tym miejscu, w którym tak patrzymy. Może w przyszłości to się zmieni i uda się znaleźć rozwiązanie dla tego, albo jest jeszcze drugi scenariusz, no może pojawić się broń, która no, spowoduje, że broń jądrowa nie będzie miała takiego znaczenia. Proszę zwolnić się oczywiście od spekulacji, co to może być za broń. No ale wyobraźmy sobie jakąkolwiek inną technologię, która doprowadziłaby do sytuacji, w której broń jądrowa nie odgrywałaby strategicznego znaczenia. No to wtedy mielibyśmy nowe otwarcie, nową epokę. I pewnie od nazwy tej broni nazwalibyśmy samą epokę. Ale Grocjusz by pewnie tą pracę intelektualną związaną z odpowiedzią na pytanie lepiej wykonał niż ja.
Przenosimy się teraz do czasów nam współczesnych. Państwa posiadające broń jądrową określane są czasem jako ci gracze bardziej liczący się w międzyświatowym pojedynku sił i wpływów rozmaitych. Czy jest możliwe osiągnięcie takiego konsensusu, takiego porozumienia, które z tej sytuacji, która się już kiedyś stała, wynalezienie broni atomowej, kiedyś zastosowanie broni atomowej na przestrzeni lat, ogromny postęp i jednocześnie w zasobach poszczególnych państw posiadanie tego rodzaju broni i nagle czy ci liczący się gracze mogą dojść do porozumienia, efektem czego byłaby chociaż w teorii, ale na tyle umocowana, że także i w praktyce atmosfera pokoju, wzajemnej odpowiedzialności i jednoznacznego opowiedzenia się za tym, że już więcej nigdy.
Myślę, że gdyby rozum rządził światem, to do takiego porozumienia te mocarstwa by doszły. Teoria gier nas tego uczy. Czy to równowaga nasza, czy nawet iteracja, czyli wielokrotne rozgrywanie dylematu więźnia, który wskazuje, że najbardziej opłaca się zaufanie, współpraca, że w długofalowej perspektywie wygrywają najwięcej ci, którzy współpracują. Ale zawsze jest pokusa, szczególnie kiedy mamy perspektywę taką, że gra się skończy. Albo mamy do czynienia z czymś, co określa się w politologii pułapką Tukididesa, czyli sytuacją, w której jakieś mocarstwo ewidentnie słabnie, a inne mocarstwo wzrasta, ale jeszcze nie potrafimy ocenić tego, jest taki moment, w którym jedno myśli, że jest ciągle silniejsze, a drugie myśli, że jest już silniejsze. To jest bardzo niebezpieczny moment, w którym często zwykle wybuchały w historii wojny. Taką książkę na ten temat napisał Graham Allison. Polecam. Ale no, boję się, że polityka to nie jest domena rozumu. No, Arystoteles uczył nas, że polityka to sztuka. To sztuka najwyższa ze sztuk, a jej celem jest dobro polis. Sztuka chyba nie zawsze jest sferą rozumu i politycy, ci wielcy politycy, ci, których w naszej tradycji określamy mianem mężów stanu, oni powinni z jednej strony znaleźć sposób na stworzenie systemu, który spowoduje, że unikniemy zagłady, przetrwamy, bo przecież to jest naczelny aksjomat istnienia państw wobec całej polityki. Ale z drugiej strony obawiam się, że przy poziomie skomplikowania rzeczywistości międzynarodowej, liczby sprzeczności pomiędzy podmiotami, które mają broń jądrową, będzie to niesamowicie trudne. Jest to tak trudne, że ja sobie nie potrafię tego wyobrazić, ale nie potrafię sobie wyobrazić wielu rzeczy i mam nadzieję, że to się stanie. Ja tutaj do tych państw nuklearnych, tych państw wspomniałem, dodam jeszcze jedną kategorię. Są tak zwane państwa progowe. Czyli państwa, które nie posiadają broni jądrowej, ale ze względu na bardzo wysoki rozwój technologiczno-gospodarczy są w stanie sytuacji kryzysowej bardzo szybko taką broń i środki do przenoszenia tej broni, bo o tym też pamiętajmy, że sama broń jądrowa bez środków do przenoszenia nie jest efektywnym środkiem odstraszania. Są takie państwa, które są w stanie taką broń rozwinąć. Dam za przykłady Niemcy i Korea Południowa. I w takim wypadku wydaje się niestety, że my stoimy w obliczu nowej epoki nuklearnej. Będzie dochodziło do sytuacji, w której coraz więcej państw będzie chciało taką broń pozyskać, wierząc, że to daje bezpieczeństwo. A jeśli, nie daj Boże, broń jądrowa zostałaby znów użyta w wojnie, to doprowadzi wręcz do otwarcia proliferacyjnej puszki Pandory, bo wiele państw uwierzy, że tylko posiadanie własnej broni jądrowej jest szansą na bezpieczeństwo.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę o możliwościach pokoju, perspektywie wojny i rozsądnej, rozumnej polityce. Rozmawialiśmy z gościem audycji, był nim pan dr Paweł Kusiak, politolog z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.